Paryż, RFI, wtorek 11 grudnia. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik Clément Atlon. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Proponowany przez prezydenta Putina na stanowisko prezydenta Rosji wicepremier Dmitrij Miedwiediew proponuje Putina na stanowisko premiera przyszłego rządu rosyjskiego. Premier Donald Tusk złożył wizytę w Berlinie, gdzie rozmawiał m.in. z kanclerz Angelą Merkel. W dzienniku korespondencja Doroty Danielewicz-Kerski. W pierwszym głosowaniu Ukraińska Rada Najwyższa nie zatwierdziła Julii Tymoszenko na stanowisku premiera. Zabrakło jednego głosu. Następne głosowanie najwcześniej jutro. Wizyta Kaddafiego w Paryżu budzi nadal oburzenie i protesty. Opozycyjni deputowani opuścili Zgromadzenie Narodowe, protestując przeciw jego obecności w tej instytucji. Podwójny zamach w Algierii. Zginęły co najmniej 32 osoby. Dziennik przygotowałem wraz z Sylwią Gibbs, która ponadto omówi w aktualnościach europejskich przygotowania do ratyfikacji traktatu z Lizbony. Prasę przejrzeli dziś Anna Bernhardt i Piotr Kamiński. Następnie nadamy pasaż Krzysztofa Rutkowskiego i paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej oraz lekcję francuskiego. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Dmitrij Miedwiediew, pierwszy wicepremier w rosyjskim rządzie, zaproponowany zgodnie przez podległe Putinowi partie jako ich kandydat na prezydenta w najbliższych, czyli marcowych wyborach, zaproponował dziś, by Putin był premierem przyszłego rządu. Kładzie to poniekąd kres wszelkim wątpliwościom co do roli Putina po zakończeniu jego obecnej kadencji. On sam dawał już wcześniej do zrozumienia, że mógłby objąć stanowisko premiera i ten scenariusz właśnie został przeznaczony do realizacji. Tym dobitniej, że Miedwiediew połączył w swym wystąpieniu transmitowanym przez wszystkie kanały telewizyjne w Rosji ogłoszenie swej zgody na kandydaturę i apel do Putina, by ten zechciał kierować przyszłym rządem. Miedwiediew tłumaczył to następnie koniecznością zagwarantowania ciągłości orientacji politycznej przyjętej przed 8 laty. Trudno o bardziej jednoznaczną zapowiedź, że swą przyszłą godność prezydenta Rosji Miedwiediew traktuje dekoracyjnie, z góry godząc się na pozostawienie rzeczywistej władzy Putinowi. Premier Donald Tusk złożył dziś wizytę w Berlinie, wizytę, której z wielką uwagą oczekiwano w europejskich kołach politycznych, jako że miała ona wykazać zwrot w stosunkach polsko-niemieckich po okresie nieporozumień ostatnich 2 lat. Czy zwrot ten jest trwały, to się dopiero okaże w praktyce, ale już dziś obie strony starały się pokazać, że zależy im na lepszej współpracy. Główne tematy to, jak wiadomo, sprawa pomnika przeciw wypędzeniom, roszczenia, gazociąg północny. Z Berlina telefonuje nasza korespondentka Dorota Danielewicz-Kerski.
Premier Donald Tusk zaprezentował dziś w Berlinie na spotkaniu z kanclerz Angelą Merkel ideę stworzenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Merkel oceniła ten projekt jako interesujący pomysł. Niemiecki rząd chce upamiętnić wysiedlenia po II wojnie światowej za pomocą tzw. widocznego znaku. Ta instytucja ma mieć formę fundacji podporządkowanej niemieckiemu Muzeum Historii w Berlinie i finansowanej z budżetu centralnego. Premier Tusk podkreślił, że gdańska inicjatywa mieści się w logice sieciowego projektu Miejsc Pamięci. Jednocześnie premier rządu polskiego zarzucił szefowej niemieckiego Związku Wypędzonych błędy i brak obiektywizmu w prezentowanej przez nią koncepcji Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Merkel powiedziała, że strona polska życzy sobie, aby ten projekt został przed realizacją szczegółowo przedstawiony. W tym celu delegacja, którą wyznaczy kanclerz Niemiec, pojedzie do Warszawy, aby tam w ścisłej kooperacji z profesorem Władysławem Bartoszewskim te plany przedstawić. Oceną konceptu Centrum Przeciwko Wypędzeniom zajmą się równolegle dziś mianowani doradcy premiera profesor Robert Traba i redaktor naczelny niemiecko-polskiego czasopisma Dialog Basil Kerski. Kanclerz Niemiec Angela Merkel potwierdziła we wtorek w imieniu rządu niemieckiego, że nie ma żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Polski. Oraz poinformowała, że zostanie wznowiona praca niemiecko-polskiej organizacji młodzieży i że zostanie powołana fundacja na rzecz nauki. Premier Donald Tusk podkreślił, iż jest bardzo zadowolony, że rozmowy przebiegały tak, jak podpowiadała mu intuicja. Były to rozmowy ludzi, którzy znają się długo, rozumieją swoje punkty widzenia, nawet jeśli nie wszystkie podzielają, stwierdził. Jak mówił jego i Merkel, zadaniem jest doprowadzenie relacji polsko-niemieckich do poziomu zbliżonego do tego, jaki jest między nimi osobiście. To jest zadanie poważne, ale wykonalne, ocenił dziś Donald Tusk w Berlinie. Równolegle Berlin odwiedził minister gospodarki Waldemar Pawlak, prowadząc rozmowy na temat rosyjsko-niemieckiego gazociągu. Strona niemiecka zapowiada zasadniczą zmianę polityki w stosunku do planów budowy gazociągu. Z Berlina dla RFI Dorota Danielewicz-Kerski.
Dodajmy jeszcze, że po spotkaniu Angela Merkel zapewniła, iż niemiecki rząd jest zainteresowany dobrymi stosunkami z Polską, a Donald Tusk, że rozmowy przebiegały tak, jak powinny przebiegać rozmowy we wspólnej Europie. Dodajmy także, że jutro Donald Tusk przybędzie do Paryża, gdzie najpierw spotka się z premierem François Fillonem, następnie zostanie przyjęty w Pałacu Elizejskim przez prezydenta Sarkoziego, a ponadto uda się do Maison Lafitte i złoży kwiaty na grobach Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego i Zofii Herz. W drugim dniu swej wizyty w Paryżu libijski przywódca, pułkownik Kaddafi, złożył wizytę w Zgromadzeniu Narodowym ku oburzeniu części deputowanych, których w czasie przywitania służba porządkowa trzymała na odległość. Nieco później deputowani lewicy ostro atakowali ministra spraw zagranicznych Kushnera, zarzucając mu, że łamie głoszone przez się zasady, przyjmując politykę znanego z gwałcenia wszelkich praw człowieka, na co Kushner odparł, że jako minister za czasów prezydenta Mitterranda musiał przełknąć nawet wizytę generała Jaruzelskiego. Wizyta przywódcy libijskiego we Francji odbywa się z wielką pompą i wielkim szumem. Kaddafi w Paryżu robi pierwsze kroki, by powrócić na arenę międzynarodową i tym razem nie w charakterze dyktatora, ale jak najbardziej respektowanego męża stanu. Wiele osób, nie tylko po stronie opozycji, nie wierzy w tę przemianę, oburzając się na prezydenta Francji, że poświęcił zasady w imię biznesu. Biznesu niebagatelnego. Umowy podpisane z Libią opiewają na 10 miliardów dolarów, nawet jeśli Kaddafi w końcu nie skusił się na samoloty bojowe Rafale. Tu Paryż, RFI. Parlament ukraiński odrzucił w pierwszym głosowaniu nominację Julii Tymoszenko na stanowisko premiera. Sylwia Gibbs.
O jeden głos za mało. Tymoszenko zebrała 225 głosów, brakowało jej jednego, a żeby jej nominacja przez prezydenta Juszczenka została zaaprobowana przez parlament. Partie pomarańczowej koalicji, blok Julii Tymoszenko i Nasza Ukraina, prezydenta Juszczenki, mają razem 227 mandatów, nieznaczną większość w 450-osobowej izbie. Deputowani natychmiast zakwestionowali elektroniczny system głosowania w parlamencie, który ich zdaniem nie funkcjonował należycie. Opozycyjna partia regionów Wiktora Jakunowicza natychmiast podważyła stabilność Sojuszu Pomarańczowych. W rezultacie zapadła polubowna decyzja o ponownym głosowaniu najwcześniej w środę 12 grudnia.
W Algierze doszło dziś rano do dwóch równoległych zamachów terrorystycznych. Celem ataków były siedziba Rady Konstytucyjnej i Sądu Najwyższego oraz ONZ-owskie Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców. Dwa samochody pułapki wybuchły niemal w tym samym momencie. Sprawca zamachu był najprawdopodobniej w jednym z nich. Nieopodal budynku Rady Konstytucyjnej w momencie wybuchu przejeżdżał autobus ze studentami. Pasażerowie tego autobusu i okolicznych pojazdów stanowią większość ofiar ataków. Zginęły według oficjalnego komunikatu 22 osoby, ale według źródeł szpitalnych 62, w tym 12 w siedzibie Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców. Prezydent Nicolas Sarkozy zareagował od razu w rozmowie z prezydentem algierskim Bouteflika, potępił te, jak mówił, barbarzyńskie akty przemocy. Zamach przypisuje się północnoafrykańskiemu odgałęzieniu Al-Kaidy, odpowiedzialnemu za poprzednie tegoroczne zamachy w Algierii. Z wizyt międzynarodowych odnotować jeszcze warto tę, od której zależeć może nie tylko przyszłość eksportu polskiego mięsa, ale w szerszym aspekcie stosunki polsko-rosyjskie. Na rozmowy do Moskwy wyjechał dziś po południu polski minister rolnictwa Marek Sawicki. Ponownie Sylwia Gibbs.
Zgodnie z zapowiedzią Polska i Rosja podejmują w środę negocjacje w sprawie mięsa, jak skrótowo nazwany został problem embarga nałożonego przez władze rosyjskie w listopadzie 2005 roku na produkty rolne z Polski, w pierwszym rzędzie mięso. Dotychczasowe negocjacje prowadzone również za pośrednictwem Unii Europejskiej nie powiodły się. Inspekcje prowadzone przez Rosję nie zadowalały stawianych przez nią wymogów w dziedzinie standardów higieny, aczkolwiek inni importerzy importerzy polskich produktów nie kwestionowali ich jakości. Tym razem jakby coś drgnęło. Według źródła zbliżonego do polskiego ministra rolnictwa, inspektorzy rosyjscy, którzy niedawno przyjechali na kolejne tournée do Polski, dali do zrozumienia, że kres embarga zbliża się. Szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow, też powiedział, że sprawa jest na dobrej drodze. Podczas pierwszego spotkania z polskim szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim w piątek 8 grudnia. Na rozmowy do Moskwy wyjechał polski minister rolnictwa Marek Sawicki. Ma spotkać się w środę ze swym rosyjskim odpowiednikiem Aleksiejem Gordiewem.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Były to wiadomości dziennika. Na przegląd prasy zapraszają teraz Anna Bernhardt i Piotr Kamiński.
Wszystkie dzienniki francuskie omawiają polemikę, która towarzyszy wizycie Kaddafiego w Paryżu. Oto kilka tytułów z pierwszych stron. Zażenowanie. Kaddafi sieje zamęt. Cyniczna dyplomacja. Cisza tu się sprzedaje. Czy po prostu Kaddafi w Paryżu kontrakty na 10 miliardów euro. Libération na pierwszej stronie nie zamieszcza zdjęcia libijskiego przywódcy, lecz podobiznę uroczej sekretarz stanu do spraw praw człowieka pani Ramyad, która została poproszona przez prezydenta Sarkozy'ego, by zaprzestała krytyk. W grę bowiem wchodzi 10 miliardów euro. Dobrą stroną polityki otwarcia jest to, że teraz mamy małą opozycję w samym rządzie, ironizuje Didier Pourquery w artykule wstępnym w Libération. Nie trzeba już podsuwać mikrofonu sztandarowym opozycjonistom, by usłyszeć krytyki pod adresem rządu. Teraz wystarczy posłuchać, co mówią członkowie tego gabinetu. Ramayad powiedziała wszystko, co myśli na temat wizyty wodza z Trypolisu, zanim dostała się pod zimny prysznic. Bernard Kushner zdążył ją pochwalić za to, że nie chce podać ręki Kaddafiemu. Jak w dobrze wyregulowanym zegarku przyszła kolej na Nicolasa Sarkozy'ego. Ogłaszając wysokość podpisanych kontraktów, wspomniał o prawach człowieka i przywołał do porządku swych ministrów, zamykając tym samym dyskusję. Parlament jest wprawdzie niezadowolony, ale jak zwykle niczego nie zrobi, tylko obrońcy praw człowieka będą manifestować. Lecz nasz superprezydent nie przejmuje się tymi, którzy mu chcą udzielić lekcji i idzie dalej. Ach, jak pięknie skrzypi pióro na podpisywanych kontraktach. Ten wspaniały dźwięk zagłuszy jęki więźniów politycznych w Trypolisie i hasła garstki demonstrantów. Nasz prezydent zdecydowanie nie lubi opozycji. Dyskutować może tylko z dziennikarzami w telewizji. To dosyć specjalne podejście do demokratycznej debaty. Kończy swój artykuł wstępny dziennikarz w Libération. Obecny minister spraw zagranicznych, socjalista w rządzie prawicowym, przypomnijmy, cieszy się ze szczęśliwego przypadku, że nie musi być w Paryżu razem z Kaddafim, a były szef dyplomacji za czasów Mitterranda, Roland Dumas, przychodzi na pomoc Sarkozemu. Pytany przez dziennikarzy o Jodouillon France, czy szokuje go wizyta libijskiego przywódcy, śmiało odpowiada, że nie. Pułkownik Kaddafi bowiem rozwinął się w dobrym kierunku. Zrezygnował z broni masowego rażenia i zrozumiał, czym ryzykuje, jeżeli zacznie przesadzać. Zrozumiał po prostu, że świat się zmienił, uważa były szef dyplomacji francuskiej. Pytany, czy zbliżenie z Kaddafim jest powodowane zapotrzebowaniem na ropę, Dumas przypomina, że amerykańskie firmy zagarniają wszystkie kontrakty na miejscu, więc czas już porzucić jałowe dyskusje. Ci, co dzisiaj głośno się oburzają, wczoraj nie ruszyli nawet małym paluszkiem, a socjaliści już nie po raz pierwszy przegapili pociąg. Bezlitośnie krytykuje lewicę i broni realpolitik były szef dyplomacji francuskiej Roland Dumas. Dziennik Lacroix zadał pytanie dyrektorowi paryskiego biura Human Rights Watch, jak wygląda sytuacja w Libii. Reżim pułkownika Kaddafiego jest czystą dyktaturą. W kraju nie ma opozycji, niezależnej prasy, żadnych partii i stowarzyszeń, a wszelkie zgromadzenia publiczne są zakazane. 6 milionów mieszkańców żyje w strachu pod czujnym okiem policjantów i tysięcy donosicieli, jak za dawnych czasów w Europie Wschodniej, odpowiada Jean-Marie Fardeau. Pałac Elizejski odmówił podania do wiadomości listy gości zaproszonych na kolację z Kaddafim, nie przekazał nawet jadłospisu. W każdym razie wiadomo, że do stołu zasiadło więcej biznesmenów niż polityków. Le Figaro opisuje obfite żniwa, 4,5 miliarda euro w sprzęcie zbrojeniowym, w tym niechciane przez nikogo samoloty Rafale, 21 zamówień na Airbusy z ewentualną opcją na 9 następnych i umowa o współpracy w dziedzinie energii jądrowej. Dostarczone przez Francję reaktory mają być zainstalowane w fabrykach przerabiających słoną wodę. Firmy budowlane podpisały umowy na lotniska w Trypolisie i na sieć autostrad libijskich. Louvre i archiwa państwowe doszły do porozumienia w sprawie wymiany i współpracy z instytucjami libijskimi. Podpisane umowy mają w sumie zapewnić pracę na 5 lat 30 tysiącom ludzi we Francji. Przed ogłoszeniem tych kontraktów prezydent Sarkozy zapewnił, że nie spieniężył praw człowieka. Dalej Le Figaro analizuje, dlaczego Kaddafiemu tak zależy na odbudowie armii. Libia, bojkotowana przez lata i objęta embargiem ONZ-u, straciła na znaczeniu. Algieria niedawno podpisała umowy z Rosją na zbrojenia. Egipt korzysta z amerykańskiej pomocy. Libia więc chce nie tylko odzyskać utracony w regionie prestiż, lecz zdobyć możliwość obrony. Zwłaszcza w lotnictwie, mającym na stanie zaledwie kilka starych migów. Pułkownik Kaddafi chce również odświeżyć marynarkę, piechotę, a nowością jest stworzenie specjalnych oddziałów wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt. Nie tylko Francuzi są zainteresowani tym rynkiem. Do wyścigu o kontrakty w Libii startują Brytyjczycy, Włosi i Rosjanie. Amerykanów, którzy częściowo znieśli sankcje wojskowe, nadal obowiązuje embargo. Ale jak długo jeszcze zastanawia się dziennikarz Le Figaro, przypominając, że wkrótce do Libii udaje się prezydent Putin, by podpisać kontrakty. Prezydent Putin jest drugim po Kaddafim bohaterem dzisiejszych gazet, chociaż powinien nim być wyznaczony wczoraj następca prezydenta rosyjskiego Dmitrij Miedwiediew. Jednak francuskie dzienniki nie mają złudzeń, że jest to tylko cień obecnego władcy Kremla. Tak przedstawia go większość zdjęć, uważany za liberalnego wicepremier Rosji, spogląda za pleców Putina. Obserwatorzy są jednak zgodni, że wyznaczenie kandydata nie przesądza o tym, jakie naprawdę intencje ma prezydent, który formalnie nie może się już ubiegać o trzeci mandat. Nikt nie ma złudzeń, że odda on po prostu władzę. Być może wyjściem będą powtórne, przyspieszone wybory prezydenckie, a być może rozwiązaniem jest, o czym głośno ostatnio, zawarcie Unii z Białorusią, na której czele w pełni legalnie stanie Władimir Putin. Czytamy w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Wydarzenia mogłyby się jakoś porozumieć i skoordynować, bo pracować nie idzie, jak mówią poznaniacy. W dzisiejszym Le Monde wszystko naraz. Kaddafi w Paryżu, Miedwiediew na Kremlu, reforma ustroju we Francji, jeszcze niepodległość w Kosowie, a i to dziennik spóźnił się na zamach w Algierze. Spróbujmy się z tym jakoś sprawić po kolei. Jak wynika z artykułu na temat wizyty Muammara Kaddafiego, prezydent Sarkozy tyle samo czasu poświęca na jej usprawiedliwianie, co na rozmowy gospodarcze. Chwilowo wygląda jednak na to, że te wysiłki nie pójdą na marne. Kontraktów podpisano na 10 miliardów euro w takich dziedzinach jak przemysł zbrojeniowy i lotniczy oraz energia jądrowa. Dziennik podkreśla, że Kaddafi stanął na wysokości swej reputacji, spóźniając się do Pałacu Elizejskiego, zajeżdżając pod pałac długim, białym Mercedesem. Atmosferka była zaś mniam, mniam. Pani sekretarz stanu do spraw zagranicznych i praw człowieka, Rama Iyad, która nie kryła obrzydzenia tą wizytą i jak pisze Le Monde, została przywołana do porządku, świeciła nieobecnością, a minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner powiedział w stylu mało dyplomatycznym, że szczęśliwym zbiegiem okoliczności miał akurat inne zajęcia. Dziennikarze mogli się napawać libijską broszurą sławiącą Kaddafiego jako anioła pokoju w Afryce i człowieka wielkiego dorobku literackiego, a jego republikę zaś jako kraj nieznający bezrobocia. Rusza też przynajmniej na papierze reforma ustroju Piątej Republiki, co zapowiadali, przypomina Le Monde, wszyscy prezydenci i paru premierów od Mitterranda. I nic. Administracja państwowa deformuje się, rechoce dziennik, ale zreformować nie umie. Diagnoza wysunięta przez Sarkoziego i jego ekspertów nie różni się od poprzednich. Trzeba odchudzić Molocha, uprościć struktury i regulaminy, oszczędzać. Tym razem projekt nakreślony został szeroko, podkreśla Le Monde, przewidując gruntowną przebudowę państwa. Jutro opublikowany zostanie zestaw 80 propozycji zmierzających m.in. do reorganizacji administracji terytorialnej bez precedensu od ponad 40 lat. By słowo stało się ciałem, potrzeba bagatela, niezłomnej woli politycznej walczącej z konserwatyzmem i korporatyzmem jak święty Jerzy ze smokiem. Geniuszu pedagogicznego, czyli cierpliwego tłumaczenia, że państwo trzeba ulepszyć, a nie tylko zredukować. Geniuszu dyplomatycznego w negocjacjach wszystkich szczebli. Wręcz przeciwnie, powiada Le Monde, niż to, co widzimy w obecnej aferze reformy wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem Putin znalazł delfina. Jak piszą Francuzi, jest nim łagodnego wejrzenia wicepremier Dmitry Miedwiediew, miodopłynny prawnik z Petersburga, prezes Rady Nadzorczej Gazpromu, który przegrać nie może, gdyż będzie miał za sobą cztery partie, w tym partię Putina. Le Monde podkreśla, że to jedna z rzadkich postaci w otoczeniu obecnego prezydenta, która nie wyszła z tak zwanych organów. Uchodzi za liberała, co ucieszyło koła biznesu niechętne mundurowym. Co będzie dalej z Putinem, pisze dziennik, nie wiadomo. Choć podejrzewa się, że nowemu prezydentowi wymkną się trzy dziedziny zastrzeżone dla nowego premiera, przypuszczalnie nazwiskiem Władimir Putin. Polityka zagraniczna, korporacje państwowe obstawione ludźmi aktualnego prezydenta i FSB, czyli bezpieka. Zdaniem obserwatorów słabość Miedwiediewa to jego najsilniejszy atut. Współpraca na szczycie może jednak przynieść różne niespodzianki.
Przeglądu prasy dokonali Anna Bernhardt i Piotr Kamiński. Tu Paryż RFI, czas teraz na aktualności europejskie, które omówi Sylwia Gibbs.
Uroczystość podpisania Karty Praw Podstawowych odbywa się w Parlamencie Europejskim na wniosek eurodeputowanych. Chcieli w ten sposób zaznaczyć, jak wielką wagę ma dla nich przyjęcie tego dokumentu. W strasburskiej siedzibie parlamentu podpiszą go 12 grudnia przewodniczący trzech instytucji unijnych – Rady, Komisji i Parlamentu. Jest to na pewno najważniejsze wydarzenie grudniowej sesji plenarnej, aczkolwiek parlament prowadzi, jak zwykle, ożywioną działalność legislacyjną. Od poniedziałku przyjął już sprawozdanie na temat prostszego i bardziej efektywnego systemu dopłat dla rolników i zatwierdził propozycję dyrektywy, czyli unijnej ustawy na temat jakości powietrza. Wróćmy jednak do środowej ceremonii. Oto krótka rozmowa na temat Karty Praw Podstawowych z polską europosłanką Genowefą Grabowską, która jest prawnikiem i członkiem Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim.
To, co przez długie lata kodyfikowano w wieku XX, to, co udoskonalano, jak chodzi o rozumienie praw człowieka, poprzez orzecznictwo Trybunałów Praw Człowieka także, to zebrano i w sposób bardzo prosty, bardzo zwięzły, stąd dający niektórym możliwość do złośliwej interpretacji, zapisano w tym stosunkowo krótkim dokumencie. Dlatego uważam, że rządzący nie powinni obawiać się karty. Powinni się natomiast obawiać gniewu Polaków, kiedy tej karty im nie dadzą, nam nie dadzą. Ponieważ nie uważam, abyśmy my byli gorsi i abyśmy nie mogli korzystać z tej karty w sytuacji, kiedy korzystają z niej wszyscy, będą korzystali z niej wszyscy członkowie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Brytyjczyków, którzy z prawnego punktu widzenia są w zupełnie innej sytuacji. Ja chciałabym, żeby ci, którzy są przeciw karcie, przedstawiciele poprzedniego rządu, wreszcie nie gdybali, nie stwarzali domniemań, co się może stać złego, tylko wyraźnie powiedzieli, dlaczego nie chcą tej karty, bo ich wyborcy będą o to pytać i mają prawo o to pytać, ponieważ będą pozbawieni takiej znaczącej części europejskiego dorobku prawnego.
Pani profesor, czy karta musi być ratyfikowana oddzielnie, niezależnie od traktatu?
Nie. Po prostu karta jest załącznikiem na tych samych prawach traktowana jak traktat. Jeżeli się podpisuje traktat, jest założenie, że podpisuje się także kartę, chyba że ktoś złożył zastrzeżenie, że nie chce być nią wiązany. Polska i Wielka Brytania złożyły takie zastrzeżenie. To jest 7 protokół, który ma również rangę taką samą jak traktat z prawnego punktu widzenia. I w tym 7 protokole wyłączyły możliwość stosowania karty na swoich terytoriach. Więc przyjęcie tego protokołu wraz z traktatami powoduje, że Polska nie wpuszcza karty na swoje terytorium, a inne państwa Unii Europejskiej przyjmują ten fakt do wiadomości. Ironią losu jest jeszcze jedna okoliczność. Mianowicie Polska podpisała już kartę praw podstawowych. Mało kto chce o tym pamiętać i mało kto chce o tym teraz wspominać, bo to niezbyt wygodne. Przecież karta praw podstawowych to druga część traktatu konstytucyjnego, który Polska podpisała 29 października 2004 roku. Wtedy to przecież polski premier, był nim pan premier Belka, i polski minister spraw zagranicznych, pan Cimoszewicz, złożyli podpisy pod traktatem konstytucyjnym, akceptując także jego drugą część. Druga część to Karta Praw Podstawowych. Nic się nie zmieniło w treści karty pomiędzy 29 październikiem 2004 a dniem dzisiejszym. Treść karty jest ta sama. Zmieniły się inne rzeczy w traktacie. Traktat mamy reformujący, dlatego jeszcze raz następuje podpisanie całego traktatu, ale karta jak gdyby przechodzi w postaci załącznika do tegoż traktatu. Więc jeżeli wtedy w październiku 2004 polskie władze przyjęły ten dokument i uznały, że jest dla Polaków dobry, to chciałabym, aby mi wytłumaczono, dlaczego teraz dla Polaków ten dokument ma być zły.
Słyszeli Państwo rozmowę z polską europosłanką Genowefą Grabowską, prawnikiem i członkiem Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim.
Słuchają Państwo Paryża RFI i na tym kończymy część informacyjną dziennika i przechodzimy do magazynów, a na początek Krzysztof Rutkowski i jego pasaż.
RFI, la radio du monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Mickiewicz proponował, żeby nieboską komedię Krasińskiego, po francusku zwaną komedią piekielną, wystawić w cyrku olimpijskim tak oto. Należałoby wprowadzić na scenę samego poetę. Opowiadanie stanowiące nadal istotną część tego dramatu musiałoby być wygłaszane przed publicznością, ilustrowane obrazami panoramicznymi. Wreszcie niebo i piekło można by przejąć z dzisiejszych przedstawień operowych. Taki program groził okropnym kiczem lub Akademią Kuczci, ale trzeba spytać, kim jest poeta na scenie, co on na niej robi, co do niego należy, czy w ogóle Mickiewicz chciał poetę na scenę wypychać. Przecież za chwilę powie, że poeci piszący dzisiaj dramaty powinni odrzucić precz wszelkie krępujące względy, stłumić w sobie chęć zobaczenia dramatów swych na scenie. Więc może poeta, który się zjawia, wcale nie musi wychodzić na scenę, bo sceny nie ma. Kim jest taki poeta i gdzie się zjawia? Najpierw zobaczmy, co to jest poezja. W lekcji teatralnej Mickiewicz wygłosił, wygrał coś ważnego o istocie poezji, która jest dramatem. Dramat jest wcieleniem poezji. Nie wiadomo jednak, co naprawdę powiedział Mickiewicz. Jak zawsze w wypadku prelekcji paryskich, musimy uważnie pójść tropem, ostrożnie przyglądać się pozostawionym śladom. W tym wypadku niezwykle uważnie. Mickiewicz mówił: dramat jest najsilniejszą realizacją artystyczną poezji. Dramat prawie zawsze zwiastuje koniec jakiejś epoki. W dramacie trzeba oddzielić dwie różne części: wytworzenie i wykonanie. Dramat potrzebuje miejsca na ziemi, potrzeba pomieszczenia, aktorów, potrzeba pomocy wszelkich sztuk. W dramacie poezja wprawiana jest w ruch przed audytorium. Mickiewicz wykładał w Collège de France jak guślarz, jak bajarz, rozrzucający płonące wióry. Poeta wygrywał dramat osobiście, angażował ciało, głos, pot, ślinę w czynieniu poezji wprawiającej w ruch audytorium. Oto Mickiewicz w Collège de France. Profesor, ale dziwny jakiś. Profesor i nie profesor. Takie sobie nieraz gadki szmatki przepowiada. Niektórzy współziomkowie byli oburzeni, że takie rzeczy to się najwyżej przy obiedzie godzi opowiadać, ale nie na katedrze w słynnym kolegium francuskim. Erudyta popełniający ciągle błędy, niedokładność. Oczytany, ale luki w lekturach duże. Mówiący po francusku, ale ta francuszczyzna dziwaczna, niepewna, niekiedy niezrozumiała. Oj, dziwy, dziwy, kto tu stoi na tej katedrze, kto się zjawia? Poeta, ale też i kuglarz, prorok, ale i prowokator, uczony, ale i szarlatan, wieszcz i wisus, trochę szaman, trochę szachraj, koryfeusz i komediant. On tu coś wyprawia przyzwoitego, ale i nieprzyzwoitego, wielkiego, ale też podejrzanego, wzniosłego, ale też niskiego, reprezentuje, ale i kompromituje. On coś czyni, on coś tu rozgrywa. Bajarz używa najprostszych środków, by zbudować inną rzeczywistość i wywołać doświadczenia przypominające epifanię, ekstazę i hipnotyczny trans. Jego proste działania pozwalają publiczności widzieć niewysłowione, czyhające w powietrzu. To, co się dzieje, jest więcej niż cudowne. Teatr za taką poezją, która dzieje się, która staje się dramatycznie, nie nadąża i nadążyć nie może. Mickiewicz przestał pisać i zaczął uprawiać poezję nową, która była czyniona całym sobą, a więc wymagała stosowania akcji fizycznych, by posłużyć się określeniem Jerzego Grotowskiego. Dlaczego Mickiewicz przestał pisać, nie dowiemy się nigdy, ponieważ odrzucenie przezeń pisania tworzy jedną z wielkich tajemnic polskiej kultury, a tajemnica, jak to tajemnica, rozwiązać się nie daje. Tajemnica nie jest zadaniem do rozwiązania lub trudnością do pokonania. Tajemnic nie da się przeniknąć, bo na nieprzenikalności polega jej istota. Od wielu lat staram się tę tajemnicę osaczyć i mierzyć się z nią w pokorze.
Radio France Internationale.
Mieszkując w sieci.
Grzegorz Dobiecki.
Internet to z założenia sieć nieskrępowanego obiegu informacji i swobodnej komunikacji między ludźmi. Swoistym ukoronowaniem tej cyberwolności stały się od pewnego czasu blogi, współczesne pamiętniki, zapiski wyzwolonej refleksji oraz, chciałoby się powiedzieć, całej prawdy, niechby i w subiektywnym ujęciu. Okazuje się jednak, że owa cała prawda nie wszędzie i nie zawsze może się przebić przez zasieki cenzury, czyli że internet wcale nie jest obszarem bezgranicznej wolności słowa. O przypadkach jej dławienia mówiliśmy już wielokrotnie, są powody, by mówić o tym znowu. W ubiegłym tygodniu organizacja Reporterzy Bez Granic przyznała nagrodę za rok 2007 w kategorii cyberdysydent Egipcjaninowi Abdelowi Karimowi Nabilowi Sulejmanowi. Jest on bardziej znany jako Karim Amer, po francusku Amer znaczy gorzki. A rozgłos, bez którego zapewne wolałby się obyć, zawdzięcza faktowi, że jako pierwszy bloger w Egipcie został osądzony i skazany za to, co napisał w swoim internetowym dzienniku. Można się obawiać, że jego przypadek posłuży władzom za prawny precedens. Karim Amer, 23-letni student prawa prestiżowego Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze, uznawanego za jeden z głównych ośrodków islamu sunnickiego, w ostatnim wydaniu swego blogu 28 października ubiegłego roku oskarżył uczelnię o rozpowszechnianie idei ekstremistycznych. Ponadto skrytykował autorytarne zapędy prezydenta Hosni Mubaraka, porównując go do faraona. Bloger został aresztowany tydzień później. W lutym sąd w Aleksandrii skazał go na 4 lata więzienia. Podstawą wyroku, jak głosiło uzasadnienie, było stworzenie strony internetowej, która służyła atakom na islam i szerzeniu fałszywych poglądów wśród studentów. Do fałszywych poglądów należała, zdaniem sądu, zwłaszcza opinia, jakoby islam nawoływał do terroryzmu, nienawiści i do mordu. Co więcej, skazany Karim Amer dopuścił się napaści na ustrój i jego symbole, gdyż niepochlebnie wyrażał się o szefie państwa. Egipt nie może uchodzić za wzór państwa demokratycznego. To też blogosfera rozwijała się tam bujnie, bo do niedawna internet wydawał się ostatnim polem, na którym dawało się obejść cenzurę. Jednak według informacji Reporterów bez Granic, którzy umieścili ten kraj na swej liście 13 wrogów internetu, w ostatnich miesiącach na wielu egipskich blogerów spadły represje za krytykowanie reżimu Mubaraka. Trafiali za kraty, byli napadani i to wcale niekoniecznie przez tak zwanych nieznanych sprawców. Mohamed al-Sharkawi został dotkliwie pobity i prawdopodobnie zgwałcony w policyjnym areszcie. Doskonale znani są również sprawcy kłopotów Waela Abbasa. To najsłynniejszy z egipskich blogerów, nagradzany wielokrotnie za ujawnienie przypadków policyjnej przemocy, zarejestrowanych w zapisie wideo telefonem komórkowym przez samych oprawców. Dzięki Abbasowi do internetu trafiły szokujące zdjęcia dwóch policjantów, którzy pobili i poniżyli gwałtem analnym dokonanym przy użyciu służbowej pałki kierowcy autobusu wstawiającego się za poturbowanym przez nich krewnym. Żadne z oficjalnych egipskich mediów nie chciało opublikować tych zdjęć, ani w ogóle zająć się sprawą zwyrodnialców w mundurach. Zrobił to Wael Abbas. Skandalu nie dało się zatuszować. Dwaj policjanci trafili przed sąd, który zresztą okazał się dla nich nader wyrozumiały. Dostali po 3 lata więzienia, chociaż za czyn, jakiego się dopuścili, groziło nawet 15 lat. Ale sąd dopatrzył się okoliczności łagodzących. Funkcjonariusze byli młodzi i niedoświadczeni. Tak czy inaczej, był to najsurowszy wyrok za przemoc policyjną, jaki orzeczono w Egipcie w ciągu ostatnich 20 lat. Wael Abbas, który już wcześniej w swoim blogu opisywał brutalność i korupcję stróżów porządku, trafiał do aresztu, był przesłuchiwany, był bity. Za to w blogosferze stał się znaną i szanowaną postacią. W listopadzie Międzynarodowe Centrum Dziennikarstwa, fundacja działająca w USA, przyznało mu ex aequo z reporterem śledczym z Birmy nagrodę Knight. Są nią honorowani dziennikarze, którzy przynoszą zaszczyt niezależności zawodowej. Abbas, pierwszy bloger w historii Knight Prize, dostał to wyróżnienie za ujawnienie tego, czego nikt inny nie odważa się ujawnić. Zapewne właśnie ta odwaga stała się przyczyną kłopotów. Oto bowiem w końcu października konto Waela Abbasa w YouTube bez uprzedzenia zostało nagle zamknięte przez zarządzającego tym portalem Google'a. Oznaczało to zablokowanie dostępu do setek zdjęć dokumentujących przypadki przemocy policyjnej w Egipcie. Google zarzucił Abbasowi naruszenie zasad użytkowania YouTube, uchylając się od dokładniejszych wyjaśnień. Postawiony przed faktem dokonanym Egipcjanin postanowił jednak walczyć z Googlem, który w jego przekonaniu okazuje się sprzymierzeńcem dyktatorskich rządów Hosni Mubaraka. Sprawy Karima Amera i Waela Abbasa nieodparcie kojarzą się z haniebnym postępowaniem zarządców innej wyszukiwarki, Yahoo, w Chinach. Dzięki ich nadgorliwej współpracy z władzami Pekinu, powodowanej najpewniej troską o własne interesy finansowe, do więzienia z 10-letnim wyrokiem trafił dysydent Shi Tao. Został oskarżony o ujawnienie w internecie tajemnicy państwowej, za jaką Pekin uznał zalecenie uniemożliwiania manifestacji w rocznicę masakry na placu Tiananmen. Według Stowarzyszeń Obrony Praw Człowieka szefowie Yahoo przyczynili się do skazania jeszcze co najmniej 3 innych chińskich dysydentów, z czego nie potrafili się niedawno wytłumaczyć przed Komisją Spraw Zagranicznych amerykańskiego kongresu.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Kilkutygodniowym poślizgiem spełniam i to też tylko częściowo swoją obietnicę przedstawienia Państwu tegorocznych polskich uczestników festiwalu Jazzy Colors. Częściowo, bo grupa, która wystąpiła w Paryżu, została stworzona specjalnie na tę okazję. W jej skład weszli muzycy polscy i francuscy, którzy razem nie nagrali żadnej płyty. Z poślizgiem, bo po raz pierwszy nie udało mi się dotrzeć na koncert polskiego zespołu w ramach festiwalu Jazzy Colors, który w tym roku miał nieszczęście odbywać się w czasie strajków, jakie sparaliżowały życie we Francji. Utwory, których będziecie Państwo dzisiaj słuchać, pochodzą z płyty Tomka Zofińskiego Illustration, nagranej w 2006 roku wraz z zespołem Collective Improvisation Group. Posłuchajmy kompozycji Tomka Zofińskiego, jedynej, jaka znalazła się na płycie. Pozostałe są wspólnym dziełem grupy, poza dwiema autorstwa Coltrane'a i Herbasha. Breath of Wind. Grupa, która wystąpiła w tym roku w Paryżu, jak już wspomniałam, składała się z muzyków polskich i francuskich. Poza grającym na perkusji Tomkiem Sowińskim, w jej skład weszli Maciek Grzywacz na gitarze, Piotr Lemańczyk na kontrabasie i również na gitarze oraz Francuz Pierre Blanchard na skrzypcach. Przypuszczam, że dokooptowanie francuskich muzyków, co zdarza się regularnie polskim zespołom na festiwalu Jazzy Colors, wynika głównie z oszczędności. Pierre Blanchard jest jednak znakomitym muzykiem, doskonałym improwizatorem, kompozytorem z klasycznym wykształceniem muzycznym. Posłuchajmy fragmentu płyty nagranej przez Oliwiera Kajarda z myślą o młodych słuchaczach i śpiewakach. Płyta nosi tytuł Lepci Ludzi Jazz, czyli Młode Wilczki Jazzu, a Pierre Blanchard gra na skrzypcach. Na skrzypcach grał Pierre Blanchard. W nagraniu płyty Tomka Sowińskiego, której fragmentu wysłuchaliście Państwo na początku, brał udział m.in. pianista Sławek Jaskółkę. Był on już gościem festiwalu Jazzy Colors w 2005 roku ze swoim triem. A ja proponuję Państwu na zakończenie naszego dzisiejszego jazzowego spotkania wysłuchanie kompozycji zespołowej Collective Improvisation Group A Message from the Mountains. Thank you.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout d'un roman.
Un cours de français par la littérature.
Wysłuchaliśmy poprzednio pierwszej lekcji poświęconej pisarzowi Jean-Marie Gustave Le Clézio i jego powieści Désert. Za chwilę wysłuchamy ponownie jej fragmentu, w którym dziennikarka zasypuje pytaniami Lalę, tajemniczą Awę.
On parle de vous, du mystère de Awa. Qui est Awa?
Je ne m'appelle pas Awa. Quand je suis née, je n'avais pas de nom. Alors je m'appelais Blasme. Ça veut dire sans nom.
Alors, pourquoi Awa?
C'était le nom de ma mère. Et je m'appelle Awa, fille de Awa. C'est tout.
De quel pays êtes-vous venue?
Le pays d'où je viens n'a pas de nom. Comme moi.
Où est-ce?
C'est là où il n'y a plus rien. Plus personne.
Pourquoi êtes-vous ici?
J'aime voyager.
Qu'est-ce que vous aimez dans la vie?
La vie.
Manger?
Les fruits.
Votre couleur préférée?
Le bleu.
Votre pierre préférée?
Les cailloux du chemin.
La musique?
Les berceuses.
On dit que vous écrivez des poèmes.
Je ne sais pas écrire.
Et le cinéma? Avez-vous des projets?
Non.
Qu'est-ce que l'amour pour vous?
Czy dobrze zrozumieliście treść tego dialogu?
Quel était le nom de Awa quand elle est née?
Jakie imię otrzymała Awa po urodzeniu?
Elle s'appelait Blasme. Ça veut dire sans nom.
Pourquoi est-elle ici?
Dlaczego znalazła się tutaj?
Elle aime voyager.
Quelle est sa couleur préférée?
Jaki kolor lubi najbardziej?
Le bleu.
Quelle est sa musique préférée?
Jaką muzykę szczególnie lubi?
Les berceuses.
Est-ce qu'elle écrit des poèmes?
Czy pisze wiersze?
Elle ne sait pas écrire.
Awa jest sercem na pustyni. Nie ma ochoty rozmawiać, a zwłaszcza odpowiadać na pytania dziennikarki. Lecz rolą dziennikarzy jest właśnie stawianie pytań. W usłyszanej przed chwilą rozmowie dziennikarka używa czasowników w formie bezosobowej, w trzeciej osobie liczby pojedynczej z zaimkiem on.
On parle de vous, du mystère de Awa. Qui est Awa?
Zazwyczaj zwracamy się do rozmówcy w drugiej osobie, używając zaimka vous lub tu.
Qui êtes-vous? Qui es-tu?
W tym przypadku dziennikarka, pytając, kim jest Awa, mówi jakby o osobie trzeciej, a pytanie formułuje nie od siebie, lecz bezimiennie. Mówi się o pani. Zabieg ten, nierzadko stosowany w wywiadach, stwarza pewien dystans i ułatwia rozmówcy powiedzenie czegoś o sobie, jednocześnie nie naruszając całkowicie jego intymności. Formę tę odnajdujemy zazwyczaj w języku gazetowym, a zwłaszcza w tytułach.
Qui est le mystérieux assassin des vieilles dames du 12e arrondissement?
Również w wywiadach zamieszczanych w czasopismach.
On parle de vos prouesses, de votre énergie. Mais dans la vie privée, qui est le véritable Zizou?
Dziennikarka z powieści Luklezja rozpoczyna wywiad z Lallą pytaniem o jej pochodzenie.
De quel pays êtes-vous venu?
A gdy Lalla daje wymijającą odpowiedź?
Le pays d'où je viens n'a pas de nom, comme moi.
Dziennikarka nalega, zadaje następne pytanie.
Où est-ce? C'est là où il n'y a plus rien, plus personne.
Odpowiada Lalla. Jednak dziennikarka nie daje za wygraną. Chcąc się dowiedzieć czegoś więcej, kilkakrotnie powtarza słowo pourquoi. Dlaczego?
Alors, pourquoi, Awa? Pourquoi êtes-vous ici?
Chcę poznać przyczyny i formułuję pytania w stylu kwestionariusza badań ankietowych.
Pourquoi étudiez-vous le français? Pourquoi avez-vous choisi Montpellier pour faire vos études? Pourquoi êtes-vous venu en France?
Jak widać, Lalla chce uniknąć jakiegokolwiek zaszufladkowania. Jej wypowiedzi są jasne, ale nie zawierają żadnych konkretnych informacji. Lalla nie odkrywa się, opowiadając o sobie używa najczęściej negacji.
Je ne m'appelle pas Awa. Quand je suis née, je n'avais pas de nom. Alors je m'appelais Blaesm. Ça veut dire sans nom.
Dziennikarce nie udaje się dowiedzieć czegokolwiek na temat imion i miejsc. Zadaje więc Lalli pytania tyczące jej upodobań, by móc ją zaprezentować jako osobę wyjątkową i kulturalną.
Votre pierre préférée? La musique?
Pytania stają się bardziej osobiste, ale Lalla omija wszystkie pułapki i wciąż pozostaje tajemnicza i skromna. Kiedy dziennikarka pyta Votre pierre préférée? Pani ulubiony kamień? Jest jasne, że dziewczyna nie chce udawać wielkiej gwiazdy. Istotnie dziennikarka spodziewa się, że padnie nazwa kamienia szlachetnego – diament, szafir czy rubin. Lecz Lalla odpowiada.
Les cailloux du chemin.
Wybiera rzecz najprostszą, a zarazem najbardziej prozaiczną, jakby rzucając dziennikarce wyzwanie. Podobnie z muzyką. Najbliższe jej sercu są kołysanki – les berceuses – śpiewane dzieciom na dobranoc, czyli melodie z dziecięcego świata, a nie utwory wielkich, sławnych kompozytorów. Wreszcie na pytanie On dit que vous écrivez des poèmes? Podobno pisze pani wiersze? Pada odpowiedź.
Je ne sais pas écrire.
Na ostatnie dwa pytania Avez-vous des projets? Czy ma pani jakieś plany? I Qu'est-ce que l'amour pour vous? Czym jest dla pani miłość? Nazbyt już osobiste, Lalla zrywa się w odruchu buntu i natychmiast odchodzi. No, nie ma zamiaru mówić o przyszłości. W dzisiejszej lekcji uzyskaliśmy wskazówki, jak można poznać czyjeś gusta, stawiając proste, szczegółowe pytania, formułowane pełnymi zdaniami lub równoważnikami zdania.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.